Witam bardzo gorąco wszystkich drogich moich braci, drogie siostry. Witam was, drodzy przyjaciele, których od wielu lat znam. Szczególnie się raduję, że mam ten przywilej wspólnie tutaj mieć z wami społeczność w zborze, w którym dorastałem przed wielu laty i z wieloma i przy wielu z was wyrastałem z dziecięcia na młodzieńca. Mili braterstwo, chciałbym na wstępie po tych słowach radości, jaką przeżywam, przekazać wam bardzo gorące pozdrowienia, życzeniami owocowania w pracy nad sobą i służbie dla Pana od braci, których ostatnio miałem przywilej spotykać, w tym również drodzy braterstwo od społeczności Zboru Gdańskiego, którego jestem członkiem. Również chciałbym przekazać pozdrowienia od mojego drogiego teścia, a znanego wam brata Wojtko. Który prosił mnie za moim pośrednictwem i was, abyście pamiętali w modlitwach o nim, w jego doświadczeniach. A więc ci wszyscy braterstwo, których wymieniłem i których pominąłem, prosili i pragną, abyście kształtowali teraz swoją wspaniałą przyszłość, wieczną przyszłość, którą oni pragną dla was, tak jak Ojciec Niebiański pragnie dla nas wszystkich i was gorąco pozdrawiają. Mili braterstwo, chciałbym ośmielić się zaproponować w naszych rozważaniach tej pierwszej lekcji i chciałbym zaproponować, byśmy, na ile czas pozwoli, zastanowili się nad dwoma perspektywami, nad ludzką perspektywą i boską perspektywą, z wyraźnym przeniesieniem środka ciężkości właśnie w stronę boskiej perspektywy. Chciałbym na wstępie, mili braterstwo, odnowić w naszej pamięci taki słownikowe znaczenie tego terminu perspektywa. Otóż perspektywa, tak jak tłumaczą to materiały świeckie, jest to widok. Jest to otwarty widok, panorama. Może to być perspektywa ulicy, ogrodu. Perspektywą jest to, co daje się przewidzieć na przyszłość. To są inaczej widoki na coś. Również tłumaczona jest perspektywa jako odległość czasowa umożliwiająca właściwą ocenę zdarzeń. Perspektywa również to w tłumaczeniu przedstawienie jakiegoś tworu przestrzennego na płaszczyźnie, tak aby patrzący na dany rysunek tego tworu, tej bryły geometrycznej, odbierał wrażenie trójwymiarowości tej bryły. To jest również dawna nazwa lunety. A w rozumieniu biblijnym, drodzy, perspektywa to punkt widzenia. I myślę, że przy tej okazji mogę zapytać was pytaniem retorycznym, czy wy wyglądacie od czasu do czasu, albo być może codziennie, przez wasze okna, okna waszych mieszkań lub domów. Myślę, że to czynicie. Ja osobiście tak. I między innymi obserwujemy, wyglądamy przez nasze okna, chociażby by przekonać się i upewnić się, czy mamy się ubrać odpowiednio do warunków pogodowych, byśmy nie byli zaskoczeni tymi warunkami. Oczywiście zgodzimy się z tym, że wiele zdobyczy techniki będących wynikiem pomysłowości człowieka spowodowały, że te nasze literalne okna naszych mieszkań i domów straciły na ważności i lepiej od nich tę funkcję, to stanowisko do obserwacji przejęło radio, telewizja, telefon i inne środki komunikacji. Mieli paterstwo w dawnych czasach kupcy, którzy przemierzali duże odległości i przekazywali informacje z odległych krain, byli takimi symbolicznymi oknami na świat dla tych, do których dotarli. Również obserwujący sprawy ludzkości historycy i ich relacje służyły i służą nam za okna, nam, którzy przyszliśmy po nich, i przez te symboliczne okna ich relacje patrzymy w minione czasy. Stąd też, drodzy, w naszych rozważaniach dzisiaj o perspektywie ludzkiej i szczególnie boskiej, o boskim punkcie widzenia, postrzegania rzeczy, które nas otaczają, zwrócimy naszą uwagę na frapujący tekst Pisma Świętego, który bardzo niedawno został wyeksponowany w naszej literaturze prawdy, a ten tekst pochodzi z psalmu 8 i 5 wersetu, który brzmi: cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Te pełne zadumy słowa Dawida, uważnego badacza Biblii, skłaniają do zastanowienia, że coś być musi w boskiej mądrości, co przechodzi nasze ludzkie zrozumienie. Że coś jest w człowieku, obecnie tak często zachłannym, nienawistnym, okrutnym, wojowniczym, aroganckim, pozbawionym wiary, żyjącym bez nadziei oraz zawsze fizycznie, umysłowo, moralnie niedomagającym i umierającym. Coś jest w człowieku. Co, pytamy dalej za psalmistą, mogłoby zostać uczynione wyborniejszym, jak czytamy to w proroctwie Izajasza w 13 rozdziale, 12 wersecie, niż najczystsze złoto z Ofir. Więc czytamy: męża droższym uczynię niż szczere złoto, a człowieka nad złoto z Ofir. Pytamy się, czym jest to, co widzi Bóg, a czego świat nie może zobaczyć. Proponuję, drodzy przyjaciele, moi drodzy przyjaciele, byśmy zamknęli na chwilę oczy na nieszczęście i niedolę, na degradację i smutek wynikający z codziennych doświadczeń ludzkości ze złem obecnie. Byśmy zamknęli na chwilę oczy na otaczający nas grzech, błąd, ból, straty, braki, wrogość, religijną niewiedzę, nierówności społeczne, bezprawie, kontrowersje wojenne, powszechną nienawiść, samolubstwo, okrucieństwo, choroby i śmierć. Abyśmy sobie wyobrazili chwałę doskonałej ziemi z powszechnym dobrem, sprawiedliwością, prawdą, ziemskim rajem, radością, pomyślnością, obfitością. Wyobraźmy sobie doskonałe bezpieczeństwo. prawdziwą religię, pokój, niewyczerpaną braterską miłość. Wyobraźmy sobie powszechną wielkoduszność, zdrowie fizyczne oraz doskonałe i niekończące się życie. Przyznacie, że wewnętrzna czystość oraz moralna doskonałość, którą widzimy z kart Słowa Bożego w tej wspaniałej wizji, wycisną piętno chwały na każdym rozpromienionym obliczu. I właśnie to widzi Ojciec Niebiański. To właśnie widzi nasz Ojciec. To właśnie widzi Bóg. A teraz ponownie otwórzmy nasze oczy i pytamy się, czy myliliśmy się. Nie. Nie ma pomyłki. Ponownie znajdujemy się w tych samych warunkach, w tym samym miejscu. Ponownie widzimy nieszczęście i niedolę. Ponownie widzimy cmentarze, szpitale, więzienia, głód, wojny, ludobójstwo, zgniliznę moralną, przestępczość, choroby i tak dalej. Słowem, widzimy cierpienia tego obecnego, złego, teraźniejszego wieku, jak czytamy w liście apostoła Pawła do Galatów 1:4. I, drodzy, z drugiej strony dostrzegamy pożądanie przez ludzi życia, młodości i bogactwa. A więc pożądanie rzeczy, które zostały utracone z powodu upadku, jak czytamy u Jakuba 1:17. I dostrzegamy pożądanie otaczających nas ludzi. Ale co dziwne, poprzez ich rozum i na ich warunkach. Pogodzicie się zapewne z tym i przyznacie, że trudno tę ludzką perspektywę zmienić. Ba, mówimy jakże często, że dostrzegamy nierozwiązywalne problemy metodami ludzkimi. Ta ludzka perspektywa jest łatwa do zrozumienia. Z tą perspektywą każdy z nas się urodził. I z tych powodów dziedziczenia i nabywania tej ludzkiej perspektywy trudniej jest uzyskać tę drugą, o której szczególnie będziemy rozważać, boską perspektywę, boski punkt widzenia. To jest faktem, że większość ludzi nie może zrozumieć boskiej perspektywy, tego boskiego punktu widzenia. Wielokroć potwierdzamy, że Bóg ze swojego punktu widzenia ma właściwą ocenę wszystkiego. I ma właściwego ducha u podstaw tego swojego własnego postrzegania wszystkich rzeczy. To właśnie jest boskim usposobieniem. Mówimy za narzędziami pańskimi, że Bóg ma właściwe zdanie o wszystkim, właściwą perspektywę. I w to samo usposobienie, tę samą zdolność wyposażył swoje dzieci i chce wyposażać swoje dzieci, ponieważ są to jego dzieci. On chce nas wyposażać tę zdolność, bo jesteśmy Jego dziećmi. W rodzinie Bożej działa dziedziczność. Tak jak działa w cielesnej rodzinie. Tak podobnie dziedziczność w zakresie zdolności o której dzisiaj mówimy, właściwego postrzegania świata zewnętrznego, funkcjonuje w rodzinie Bożej. Mili braterstwo, Bóg ma przyjemność we wskazywaniu nam dziedzicznie Jego mądrego punktu widzenia, Jego dobrej perspektywy, zdolności przyjmowania tego dobrego punktu widzenia. A potem wraz z udzieloną tą zdolnością On chce dać nam możliwość powiększania tej zdolności. Po uzyskaniu boskiej perspektywy, tak jak On, zawsze możemy i widzimy rzeczy takimi, jakimi widzi je Bóg. I działamy w takim duchu, w jakim działa nasz Ojciec Niebiański. To z tych powodów właśnie ta perspektywa, ten punkt widzenia jest, jak czytamy w Słowie Bożym, w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 1 rozdziale i 7 wersecie, to jest tym zdrowym zmysłem, którego, jak mówi apostoł Paweł, Bóg dał dzieciom swym. Nasz łaskawy Ojciec Niebiański udzielił swojej boskiej perspektywy swemu ludowi. I w ten sposób pozwala mu bardziej realnie i chce pozwalać każdemu z nas bardziej realnie oceniać istniejące warunki. To z drugiej strony umożliwia nam zrozumienie naszego łaskawego Ojca Niebiańskiego. Ta boska perspektywa pozwala nam zrozumieć naszego Pana Jezusa, kim i czym On jest, jaki On jest względem nas, a my względem Jego. Również w konsekwencji, przyjmując tę boską perspektywę, patrzymy na siebie, drodzy bracia i siostry, z punktu widzenia boskiego dzieła, zarówno w odniesieniu do naszego człowieczeństwa, jak i uwzględniając istność w nas nowych umysłów, nowych myśli, uczuć i postanowień. A więc z boskiej perspektywy lud Boży ma właściwy pogląd na jego wzajemne powinowactwo jako członków tej samej rodziny Bożej. Przyjmując ten boski punkt widzenia, mamy właściwy pogląd również na świat ludzkości, w jego związku z boskim planem. Boski punkt widzenia, drodzy, daje nam właściwe spojrzenie również na naszych wrogów. Również ten boski punkt widzenia, boska perspektywa pozwala nam zrozumieć niezbędny i konieczny nasz stosunek do naszego przeciwnika szatana. Ta boska perspektywa, drodzy, umożliwia nam dociec, dlaczego tutaj jesteśmy oto. Co powinniśmy czynić, jak powinniśmy prowadzić nasze życie. Ta boska perspektywa daje nam zdolność poznania tego, co należy czynić, w co należy wierzyć, jak czynić, w co nie wierzyć i czego nie czynić. A więc w ten sposób, przyjmując boski punkt widzenia, za własny, my jako lud Boży otrzymujemy właściwe umysłowe zdolności, które dają nam trzeźwe spojrzenie na wszystko, co nas otacza. A więc posiadamy przez to i możemy posiąść jako własne boskie zasady i rzeczy, które pobudzają boskie postępowanie. Możemy, drodzy, przez to, poznając te zasady i rzeczy, poddać nasze własne usposobienie. I w konsekwencji pożyżyć w nas samych tego ducha zdrowego zmysłu. A zatem, drodzy braterstwo, posiadanie boskiej perspektywy, posiadanie umiejętności spoglądania na wszystko tak, jak Bóg patrzy, oznacza posiadanie w istocie mądrego usposobienia, boskiego usposobienia wobec tych rzeczy. Każdy, kto tak postępuje, jest pewien, że będzie zbawiony. I o tym nas Ojciec Niebiański zapewnia. W takim stopniu, w jakim ktoś jest oddalony od boskiego sposobu oceniania rzeczy, takim, jak czytamy, jest przepełniony urojeniami, jest obłąkany, jest szalony. Z tych wielu powodów, drodzy, myślę, że będę wyrazicielem was wszystkich, gdy ośmielę się powiedzieć, że dlatego my chcemy mieć boski sposób oceniania spraw jako nasz własny sposób oceniania. W stopniu, w jakim uzyskujemy tę boską perspektywę, w takim stopniu posiadać będziemy mądre usposobienie. Biedny świat jest szalony. Dlatego, że nie ma boskiego spojrzenia na wszystko. Oraz dlatego, że patrzy na wszystko spojrzeniem szatana. Spojrzeniem grzesznym, spojrzeniem światowym. Spojrzeniem samolubnym i błędnym. Świat przepełniony jest wizjonerami, szalonymi pomysłami. Różnymi koncepcjami, własnymi urojeniami. Jakie posiadać możemy korzyści, jeżeli podejmiemy ten trud, by nauczyć się po Bożemu patrzeć na rzeczy nas otaczające. Jakie korzyści możemy odnotować z nauczenia się po Bożemu patrzenia na sprawy? Jakie są korzyści posiadania boskiej perspektywy? Jakie płynie z tej perspektywy dobro? Po pierwsze, że boski punkt widzenia ostrzega nas przed grzechem. Że jeżeli my jako lud Boży przyjmujemy tę boską perspektywę, rozumiemy, czym jest grzech. Rozumiemy w konsekwencji, że grzeszenie jest niestosowne wobec naszego Ojca. Że grzech jest zawsze niesprawiedliwością wobec Niego. I ubolewamy, że biedny świat tego nie rozumie. Jako lud Boży zrozumieliśmy, korzystając z tego boskiego punktu obserwacyjnego, że sami jesteśmy niemoralni, że mamy naturalne skłonności w tym kierunku i że ze wszech miar jest stosowne, zupełne poddanie się nas samych doskonałej woli Boga. A więc pierwsza korzyść, ostrzeżenie przed grzechem. Druga korzyść, że z boskiej perspektywy jesteśmy ostrzeżeni przed błędem. Dzięki tej perspektywie możemy unikać błędów i zwalczać błędy. Przyznamy, że wszyscy mniej lub bardziej błądzimy. Ale radujemy się, że oceniając sprawy z boskiej perspektywy, rozpoznajemy błąd i przy boskiej pomocy próbujemy go usunąć z naszego życia. I każdy z nas poświęconych, szczególnie w oświadczeniach, potwierdza tę prawdę. Trzecia korzyść to boska perspektywa daje nam prawidłową ocenę rzeczy. Ten termin rzeczy obejmuje nie tylko rzeczy materialne, że boska perspektywa, jeśli na to przyzwolimy, wszystko umieszcza w naszym życiu we właściwych relacjach. Mianowicie, że co ziemskie i ludzkie ma niższą wartość od tego, co duchowe. Ta boska perspektywa zachęca nas do porzucania tego, co cielesne i zachęca, by zdobyć to, co duchowe. Właśnie dlatego ten mądry zmysł, jeśli jest w nas, powstrzymuje nas od zaspokajania naszych naturalnych skłonności, jeśli one przeciwne są celom naszego poświęcenia. Nasz Ojciec Niebiański nam wskazuje w swoich instrukcjach i to pole widzenia z jego pozycji, które przyjmuje. Wprost mówi nam, pozwól tym rzeczom przejść obok. Pozostaw to w spokoju. Pozostaw w spokoju te niewinne przyjemności, te dobra materialne, aprobatę bliźnich, zaszczyty tego świata. Celem Twojego życia teraz nie jest Twoja cielesna rodzina, naprawianie świata. Bóg powołał Ciebie do większego zaszczytu. Do zaszczytu panowania nad własnym ciałem, a gdy to zamanifestujesz, do przywilejów służby w Królestwie Chrystusowym i w całej wieczności. Gdybyśmy teraz, drodzy, czynili własną wolę, to w rezultacie faktycznie wyrzucalibyśmy, jeśli to można przeliczyć, wyrzucalibyśmy miliony, by zdobyć jeden grosz. A to z pewnością by nie był mądry wybór z naszej strony. Dzięki nauczeniu się patrzenia z boskiej perspektywy, mili braterstwo, mamy nowe aspiracje, nowe ambicje, wynikające właśnie z tego faktu. Jakie? Co nam Bóg wskazuje w tym wspaniałym widoku, w tej swojej perspektywie? Że sprawy duchowe mają być na pierwszym miejscu. Że nasze własne sprawy, podkreślamy, nie innych. A więc kwestia naszego wyboru i powołania, by on był pewien, jest pierwszorzędną w naszym życiu. Nie innych powołanie i wybór. Boska perspektywa nam podpowiada, byśmy służyli przede wszystkim domownikom wiary, naszym braciom. Boska perspektywa nam wskazuje kolejny cel studiowania Słowa Bożego i rozwój podobieństwa do Boga i naszego Odkupiciela. Z kolei dozybatelstwo, dzięki Bogu, mamy właściwe spojrzenie na nasze jakże liczne, codzienne, nieprzyjazne doświadczenia. I nasz Stwórca pokazuje, że Jego wolą jest, abyśmy, jak czytamy to w Dziejach Apostolskich 14:22, przez wiele ucisków przeszli i ostatecznie weszli do Królestwa. To jest zdumiewające. To nam Stwórca pokazuje. Pokazuje nam drogę, naszą egzystencję, której niezbędne są i zapewnia nas o tym nieprzyjazne doświadczenia. Ale on również nam wskazuje, że tak jak czytamy w 2 do Koryntian 4:17, że wszystkie rzeczy te nieprzyjazne są zaledwie lekkim uciskiem lęku. I może i z pewnością przyniesie nam wieczną chwałę. Żeby nie powiedzieć już tutaj, drodzy, o znanych powszechnie słowach apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset, że wszystkie rzeczy, to zadziwiające, wszystkie rzeczy w naszym życiu, te pomyślne i nieprzyjazne, skłaniają ku wykonywania dobrej rzeczy, w dobrym kształtowania naszych charakterów. Przejdźmy, drodzy, do następnych korzyści, które odnotowujemy, jeśli po Bożemu patrzymy z Jego perspektywy na otaczające nas okoliczności. A więc posiadamy przywilej postrzegania naszego otoczenia z tej perspektywy. I ta perspektywa wskazuje i jednocześnie zachęca nas do ustanowienia właściwej relacji między nami a naszym Stwórcą. Tej relacji polegającej na wypracowaniu w nas i praktykowaniu, na owocowaniu w pewnych elementach. Po pierwsze, zaufaniu Bogu. Z powodu naszych braków i ułomności oraz pokazywanej przez Niego nam Jego absolutnej niezawodności pod każdym względem. Tego zaufania do Niego uczy nas ta piękna perspektywa, którą On nam przedstawia. Ta piękna perspektywa uczy nas oddania Mu czci z powodu majestatu Jego osoby, charakteru Jego planu i postępowania. Ta perspektywa, którą przed nami rozkacza, uczy nas umiłowania Go z powodu dobra, jakie nam świadczy oraz z powodu dobra, jakim On sam jest. I na koniec, drodzy, ta perspektywa uczy nas być Mu posłusznym, ponieważ pokazuje nam, że Jego zasady są najlepsze, a ich przestrzeganie przysporza nam dobrodziejstw, a Jemu przede wszystkim chwały. W boskiej perspektywie, drodzy, oceniamy właściwie naszą relację z Bogiem. Ale w tej boskiej perspektywie również właściwie oceniamy, jak błogosławioną dla nas i innych służbę wykonuje nasz drogi Odkupiciel. Z boskiego punktu widzenia z kolei rozpoznajemy zasady mające zastosowanie we wszystkich naszych relacjach z braćmi, indywidualnie i w zborach. I widzimy, drodzy, że od nas tylko zależy, o dziwne, że od nas jedynie zależy, czy tym boskim zasadom podporządkujemy nasze myśli. Czy gotowi będziemy zrezygnować z własnych, przyziemnych, małostkowych preferencji, czy je umartwimy, czy też i przyjmiemy ten boski sposób patrzenia i oceny i jego zasady, czy będziemy preferować i eksponować nasze ziemskie preferencje. Ojciec Dybiański uczy nas właściwej perspektywy w naszych relacjach z naszymi drogimi braćmi i siostrami. Ojciec Dybiański ukazuje nam również rzeczywisty stan świata, co mamy czynić oraz czego unikać w naszych stosunkach. To mądre, boskie spojrzenie ukazane nam w Jego Słowie pomaga nam zachować właściwą relację z tym obecnym złym światem, jego rządami, organizacjami, oraz to boskie, mądre spojrzenie uczy nas, że w istocie nie jesteśmy i nie powinniśmy być obywatelami tego świata. Po tym krótkim, drodzy, rekonesansie korzyści, jakie możemy odnotować z przyjęcia boskiej perspektywy, przyjęcia jego stanowiska dla obserwacji rzeczy nas otaczających, widzimy, drodzy braterstwo, że pod każdym względem nasz ojciec Dybiański posiada właściwe spojrzenie na to, co należy czynić i do czego nas zaprasza. I co pragnie nam udzielić ze swojego spojrzenia i tej perspektywy. A więc ze wszech miar byłoby pożądane, byśmy uczynili wszystko, co w naszej mocy, by nauczyć się boskiego patrzenia na okoliczności, w których żyjemy. Jak możemy uzyskać, nauczyć się tego boskiego spojrzenia, jego perspektywy? Uznajemy za rzecz oczywistą, że nie może go uzyskać świat, ludzie świeccy. A zatem musimy, drodzy, wyjść ze świata. I większość z nas uczyniła to we wstępnym kroku usprawiedliwienia, a następnie stanowczym kroku poświęcenia. I wielu z nas doświadczyło, że Bóg przyjął to nasze poświęcenie. Oświecił i oświeca nas swoim duchem. Tak, abyśmy mogli się nauczyć jego nauk, jego spojrzenia na otaczające nas warunki. To oświecenie jego Duchem Świętym uzdalnia nas w istocie do przyjęcia punktu widzenia Boga. Na czym to w praktyce polega? Jesteśmy pouczeni, że po prostu na ćwiczeniu. Nie za jednym razem, ale w kilku etapach. A więc w pierwszym etapie jesteśmy pouczeni, by ćwiczyć umiejętność boskiego patrzenia na sprawy poprzez rozmyślanie jeszcze raz, wielokroć rozmyślanie o boskich myślach, o boskich doktrynach, przepisach, obietnicach, napomnieniach, historiach i typach, które znajdujemy w dobrym Słowie Bożym. I w miarę jak wzrastamy w tej chwalebnej znajomości naszego Stwórcy, spostrzeżemy, że przyjmujemy coraz więcej z Jego zapatrywań. Jest to, drodzy, pierwsza rzecz, którą należy wykonać. Ale to nie wszystko. Drugi etap. Mianowicie uczynienie myśli Bożych naszymi własnymi w naszych umysłach, ale nie tylko. Również w naszych uczuciach, w naszych sercach. W konsekwencji przyjmujemy boskie spojrzenie na wszystko jako właściwe i odpowiednie dla nas. I kolejny etap ćwiczenia w przyjmowaniu boskiej perspektywy, że w każdej sprawie życia, w każdej okoliczności, w każdej sytuacji, przyznaję to bardzo trudne, aby zatrzymać się i spróbować przypomnieć sobie boski punkt widzenia w danej sytuacji, która nas dotyczy. By przypomnieć sobie zasady, prawdy, sprawiedliwości, miłości i mocy. I tak postąpić w tych okolicznościach, jak wskazują te zasady Boże. Powróćmy teraz, drodzy, do myśli tekstu, który na początku zacytowaliśmy. Myśli psalmu 8:5 wersetu. Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Przypominając te słowa, wszystkim oświadczamy, że wkrótce, kiedy ciężkie, symboliczne rusztowanie zła, które było i jest w dalszym ciągu dozwolone w celu ćwiczenia człowieka i które wierzymy, mamy zaufanie do Boga, obróci się na Jego dobro, to rusztowanie zła zostanie usunięte, a symboliczny gruz posprzątany. Kiedy będziemy widzieć ukończone dzieło Boga i to ukończone dzieło naszego Stwórcy ukaże się wtedy całemu światu, to wtedy to, co widzimy z boskiej perspektywy, a co jest zasłonięte przed światem, to ukończone dzieło ukaże bezgraniczną mądrość i moc światu i objawi, że Boże plany były i są w zgodzie z Jego wspaniałym charakterem. Przyznacie, że jest to wspaniała perspektywa. To jest perspektywa, która również jest naszą. Z tej samej boskiej perspektywy i bratelstwo. W sposób właściwy pouczeni. Niech nasze modlitwy będą raczej dziękczynieniem za otrzymane błogosławieństwa, wyrazem wiary i ufności, powierzeniem naszej drogi Panu, który ufnie na naszych oczach realizuje daną nam obietnicę, że w takich warunkach, jak cytowaliśmy, wszystkie rzeczy współdziałają dla naszego dobra. Rzymian 8:28. Dlatego cokolwiek mogłoby się wydarzyć, możemy wierzyć, że odpowiedź na nasze modlitwy przyszła lub na pewno przyjdzie. Możemy się radować, drodzy, na ścieżce służby, gdy będziemy przygotowani zarówno do radowania się ucisku, jak i w powodzeniu. Nie będziemy się niczemu sprzeciwiać, na co Bóg dozwala, wiedząc, że wszystko działa dla naszego dobra. Zechciejmy pamiętać, że boskie zainteresowanie się nami obejmuje nasze korzyści doczesne oraz duchowe, teraźniejsze i przyszłe. Przypomnijmy sobie z braku czasu jeden wspaniały przykład biblijny demonstracji przez Boga Jego własnego punktu widzenia, Jego perspektywy. Pamiętacie z historii biblijnej, jak to czytamy w 1 Samuelowie 16 rozdziale 7 wersecie, i w kontekście tego wersetu opis, jak to we właściwym czasie Bóg posłał proroka Samuela do miasteczka Betlejem, aby tam służył ofiarę, złożył ofiarę i znalazł oraz pomazał nowego króla Izraela spośród 8 synów Jessego. I gdy czytamy ten opis, gdy po kolei 7 starszych synów Jessego było sprawdzanych przez proroka, który myślał po ludzku, że z pewnością pański pomazaniec staje przed nim. Samuel patrzył na tę sprawę jak człowiek, z ludzkiego punktu widzenia. Ale jak czytamy, Pan mu powiedział: nie patrz na urodę jego ani na wysokość wzrostu jego, gdyżem go odrzucił, albowiem ja nie patrzę na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Wówczas z pewnością zakłopotany prorok zapytał Jessego, czy ma jeszcze jakiegoś syna? I odpowiedział mu Jesse, że jest jeszcze jeden najmłodszy, który pasie owce. I kiedy Dawid przyszedł, Pan wskazał Samuelowi na niego jako na tego, który miał być pomazany. I chociaż bracia Dawida byli szlachetnymi młodzieńcami, to jednak Dawid był tym jedynym, który podobał się Panu. Widocznie Bóg dostrzegł w sercu Dawida coś, co skłoniło jego do wybrania na przyszłego króla Izraela. I ta zasada wyboru, ta zasada patrzenia może być stosowana wszędzie. Nasz ojciec libiański z pewnością widzi to, czego my widzieć nie możemy. I już na koniec, drodzy braterstwo. Odpowiednim pouczeniem, wskazówkami, jak zrozumieć tę boską perspektywę, służyć wam będą darowani przez Jezusa dla nas nauczyciele zgodnie z myślą apostoła Pawła do Efezów w 4 rozdziale 11 do 13 wersetu. Czytamy: tenże Jezus dał niektóre apostoła, niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele ku spojeniu świętych, tu pracy usługiwania, a iż byśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary. Pozwalam sobie zwrócić waszą uwagę i swoją, że ten sam rodzaj porządku trwa także, odkąd całe małe statko i wielka kompania zostały zabrane z ziemi. Ten sam rodzaj dobrych uczynków robi postępy w członach młodocianych, godnych i poświęconych obozownikach i pifanii, gdyż oni także, gdyż my także potrzebujemy wskazówek. Bóg zawsze dostarcza potrzebnej pomocy swojemu ludowi. Zatem kończąc, drodzy, te rozważania krótkie z konieczności o przywdziewaniu i przyjmowaniu boskiej perspektywy. Życzę Wam, by ta rozpoczynająca się konwencja mogła mieć i zaowocować tą wspaniałą służbą Pańskich narzędzi, którzy są Wam przygotowani służyć Jego Słowem. Abyście byli błogosławieni tą służbą, abyście ich przyjęli jak Pana i Stwórcę. I abyście byli błogosławieni wieczną przyszłością, której nasz Ojciec Niebiański pragnie dla każdego z nas, jaką posiada. Życzę Wam tego błogosławieństwa i sam również pragnę mieć udział razem z Wami.